Ej, Kuba, boisz się?
Nie, no co ty? Co to było?
Ale wchodź tutaj do pani, chodź, posiedź koło mnie przy nagrywaniu. Chodź, chodź.
Dobra, nagrajmy może to szybko, zanim się zupełnie ściemni.
Cześć, witajcie w specjalnym, strasznym odcinku naszego podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Dominika.
I z tej strony Kuba. No i z racji, że dzisiaj mamy dziady, niektórzy uważają, że mamy Halloween, to postanowiliśmy was trochę postraszyć Bliskim Wschodem.
Otóż to, przygotowaliśmy dla was trochę historii o tym, czego boją się ludzie na Bliskim Wschodzie, czy jest coś takiego jak bliskowschodnie Halloween. No i jak się przed tymi różnymi strachami chronić.
Będziemy mówić o rulach, będziemy mówić o dżinach, będziemy mówić o różnych rzeczach dzisiaj.
No właśnie, także zostańcie z nami, a zaczniemy sobie właściwie od samej idei Halloween, bo pewnie wielu z was wie, to jest święto pogańskie, celtyckie sprzed około 2000 lat, wywodzące się z Irlandii, z Wielkiej Brytanii, z Francji Północnej, jako festiwal sam, który miał oznaczać koniec lata i początek zimy. W Polsce mieliśmy dziady, które mniej więcej miały taki sam sens, czyli było to świętowanie końca lata, początków zimy, ten dzień, kiedy zaciera się, czy też jest bardzo cieniutka ta granica między życiem i śmiercią, kiedy to właśnie zmarli przychodzą, odwiedzają nas, odwiedzają swoje stare domy, można ich ugościć, nakarmić, napoić, pożegnać się z nimi jeszcze raz. I w wielu różnych kulturach przewija się podobna idea, czy podobna forma jakaś świętowania tego właśnie dnia. Ja starałam się znaleźć odpowiednik tego, jakąś formę ekwiwalentu właśnie na Bliskim Wschodzie i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu i twojemu, Kuba, pewnie też, opowiem ci teraz, że coś na kształt Halloweenu świętuje się na Bliskim Wschodzie 4 grudnia. Jest to Eid al-Burbara, czyli Dzień Świętej Barbary, dobrze znana nam Barburka. Natomiast to, czego właściwie nie wiemy, czy nie jest to aż takie znane w naszej kulturze w Polsce, to jest to, że Święta Barbara jest nie tylko patronką górników, ale jest także patronką trudnej pracy, marynarzy, rybaków, żołnierzy, kamieniarzy, no i patronką dobrej śmierci. I to właśnie też o tą dobrą śmierć tutaj chodzi. Święta Barbara, która urodziła się w Heliopolis, dzisiaj to byłby tak wschodni Liban mniej więcej.
Właściwie dzisiaj to jest Baalbek, miasto w Libanie.
No właśnie. I urodziła się jako córka bogatego kupca, który był poganinem. Jego rodzina była pogańska. To były czasy mniej więcej Imperium Rzymskiego, ale już Biblia istniała. I ojciec swoją córkę chciał uchronić za wszelką cenę przed tym przeczytaniem Biblii, żeby, broń Boże, nie zboczyła z tej prawidłowej ścieżki, żeby nie zaczęła wierzyć w coś innego, w te nowe wiary, które się tyle co zrodziły. W związku z czym, by chronić Barbarę, zamknął ją w wieży bardzo wysokiej, gdzie ją przetrzymywał tak naprawdę siłą. Natomiast w jej ręce w pewnym momencie wpadło Pismo Święte, kiedy Barbara je przeczytała, oczywiście nawróciła się i uciekła przed Rzymianami, ale też przed swoim ojcem, po to, by nie dosięgnęła ją kara za to innowierstwo. i błąkała się po świecie, ukrywała się przez długi czas. Dzisiaj oczywiście jest uznana za świętą dzięki tym wielkim poświęceniom, na które się zdobyła. I 4 grudnia dzieci, głównie chrześcijańskie oczywiście, dzieci w Libanie, głównie właśnie w Syrii, w Jordanii, w Palestynie, świętują Dzień Świętej Barbary 4 grudnia w taki sposób, że przebierają się w różne upiorne stroje na upamiętnienie tego, kiedy Święta Barbara, by ukrywać się przed prześladowcami, przybierała różne formy i różne straszne postaci. I zbierają cukierki, jedzą bardzo dużo słodyczy, które rodzice im kupują. Takie tradycyjne obchody Eid al-Burbara polegają na tym, że spożywa się potrawę burbarę. Jest to gotowany jęczmień, ziarna owoców granatu, rodzynki, anysz i miód bądź cukier. Jest to słodkie, trochę wygląda jak taka słodka owsianka. Przygrywa się na tamburynie i na tabli, czyli takim arabskim bębenku. I do tych głośnych, ostrych, bardzo rytmicznych dźwięków, które mają odganiać od nas wszystkie złe duchy i potwory, śpiewa się Heszle Barbara, czyli pieśń właśnie na cześć Świętej Barbary. Inna jeszcze legenda i tradycja popularna na przykład w Libanie jest taka, że kiedy podobno Święta Barbara uciekała, w cudowny sposób zasiała pszenicę na polu bawełny i ta pszenica momentalnie wręcz urosła bardzo wysoko, dzięki temu ona mogła się skryć w niej przed pogonią, więc ludzie dziś sieją właśnie 4 grudnia pszenicę na polach, a później te młode pędy, które się wzniosą, są zrywane na Boże Narodzenie i wykorzystywane do budowania z niej szopki i żłóbka dla Jezusa. W taki właśnie oto sposób możemy powiedzieć, że Halloween obchodzą chrześcijanie na Bliskim Wschodzie. No powiedz, że cię zaskoczyłam, Kuba.
No. Zdecydowanie. Ja chciałem wam trochę opowiedzieć o ghulach i dżinach. O historii chyba mówię trochę gorzej niż Dominika. Dominika jednak z racji zawodu ma trochę łatwiej. Ale zacznijmy od ghuli. Znacie też je jako ghule. Niektórzy z was pewnie grają w gry wideo, więc spotykają te stworzenia w różnych grach. Stworzenia krwiożercze, które chcą nas zamordować, zjeść nasze mięso, ale jeśli chodzi o właśnie ghule, to wcale tak nie jest. Ghule nie jedzą ludzkiego mięsa, to się wzięło z błędnego angielskiego tłumaczenia baśni Tysiące i Jednej Nocy.
No proszę.
Tak, tłumaczenia angielskie, zwłaszcza te pierwsze tłumaczenia baśni Tysiące i Jednej Nocy, były dość swobodne. Tłumacze często dodawali własne postacie, trochę je, nie wiem, czy powiedzieć, uwspółcześniali, można by tak to ująć.
Może dostosowywali trochę do kultury lokalnej.
Tak, trochę tak,
nie?
To zmieniali, żebyśmy trochę bardziej się bali. No i właśnie te tłumaczenia angielskie wpłynęły na przykład na takich twórców jak Howard Phillips Lovecraft, którego pewnie znacie z całej tej mitologii Cthulhu. Ale co to jest ghul? Ghul to jest owszem stworzenie. To jest taka demoniczna istota, która według różnych podań zamieszkuje cmentarze lub inne opuszczone miejsca. Czasami się mówi, że mieszka na pustyni. I te ghule powstały według niektórych podań jeszcze przedmuzułmańskich w sposób taki, że kiedy diabły chciały podsłuchać, co się dzieje w niebie, to Bóg spostrzegł to i zaczął w nie rzucać meteorami lub kometami. Niektóre z nich spłonęły na miejscu, ale niektóre spadły. I te, które spadły i wpadły do morza, zostały krokodylami. A te, które spadły na ziemię, to gdzie są ghule właśnie.
Czyli krokodyle i ghule są ze sobą spokrewnione właściwie.
No i wywodzą się od diabłów ewidentnie.
Od diabłów i meteorytów. Jakbym była krokodylem, to chyba byłabym całkiem dumna z takiej rodzinki.
No, to też uzasadnia, dlaczego i krokodyli, i ich huli właśnie ludzie się boją. Jeśli chodzi o te hule, to co one robią? One zwabiają swoje ofiary, często mężczyzn, przybierając postać pięknych kobiet, i zabijają tych mężczyzn, ale nie zjadają ofiar. Za to, co jeszcze hule często robią, to hule zakradają się do magazynów.
Do magazynów?
Tak. I co one mogą jeść w tych magazynach, jak myślisz?
Na pewno coś słodkiego.
Daktyle.
Daktyle.
Tak. One wyjadają z magazynów daktyle, ale powodują też, że psują się owoce na przykład. I to, co one najbardziej lubią robić, to lubią straszyć podróżników. I jednym z takich podróżników, który kiedyś według podań zetknął się z hulem, to jest drugi kalif, czyli Umar ibn al-Khattab. I on miał spotkać na swojej drodze na pustyni kobietę, która miała się go zapytać, dokąd zmierza. Kalif oczywiście odpowiedział, że to nie jest jej sprawa i ona, aby go przestraszyć, obróciła swoją głową dookoła własnej osi.
Wow.
No kalifa to nie przeraziło. Kalif wiedział po prostu, że to jest zła istota, więc wyjął swój miecz i uderzył ją mocno między szyją a ramionami. I ona padła. No ale on odszedł stamtąd, ale postanowił po kilku godzinach wrócić po to, żeby sprawdzić, czy to jednak nie był człowiek. No i tych zwłok tam już nie było.
No, brzmi strasznie. Upiornie. Ciekawe, czy to była Fata Morgana, czy prawdziwy ghul. No cóż, pewnie się nigdy nie dowiemy. Ale szapoba dla kalifa za odwagę.
Tak, ja bym chciał dodać, że wiele historii można przeczytać w tekstach takiego badacza islamu, współczesnego badacza, który się nazywa Ahmed Arrawi i on bada muzułmański i przedmuzułmański folklor arabski. Warto zerknąć, można się dużo dowiedzieć właśnie o hulach i stamtąd można się też dowiedzieć jednej ciekawej rzeczy, że niektórzy uważają, że hule to są dżiny. O dżinach za chwilę będę mówił, ale za tym idzie jedna rzecz. Jeżeli hule są dżinami, to można je nawrócić na islam. A jak to zrobić? Recytując im werset tronu, czyli 255 werset sury drugiej. I ja mam tutaj przygotowany nasz Koran w tłumaczeniu Bielawskiego oczywiście.
Kogoś by innego właśnie miałam zapytać, czy nam przeczytasz ten fragment.
No i przeczytam. I ten werset brzmi: Bóg. Nie ma Boga jak tylko On, żyjący, istniejący. Nie chwyta Go ni drzemka, ni sen. Do Niego należy to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. A któż będzie się wstawiał u Niego inaczej, jak za Jego zezwoleniem? On wie, co było przed nimi i On wie, co będzie po nich. Oni nie obejmują niczego z Jego wiedzy, oprócz tego, co On zechce. Jego tron jest tak rozległy, jak niebiosa i ziemia. Jego nie męczy utrzymywanie ich. On jest wyniosły, ogromny. No ale oczywiście, jeżeli spotkamy hula, to on nie będzie rozumiał polskiego. Więc musimy mu ten werset wyrecytować, ale po arabsku.
No tak, to może rodzić pewne trudności.
Warto się uczyć języków w związku z tym.
Języki kształcą i pomagają, to zawsze jest prawdziwe.
No tak, ale przejdźmy do dżinów, no bo co to znaczy, że hule są dżinami? Dżiny to też są arabskie duchy i one też są już przedmuzułmańskie.
Czyli niektórzy uważają, że ghule i dżiny to to samo, a niektórzy uważają, że to są osobne byty?
Nie do końca. Niektórzy uważają, że ghule są wśród dżinów. Uh-huh. Ale nie, że ghule i dżiny to jest to samo.
Rozumiem.
To jest trochę inna, trochę bardziej skomplikowana mitologia. No ale tak, dżiny. Dżiny to są duchy, które posiadają pewne nadnaturalne zdolności, ale one nie są stuprocentowo paranormalne, nie są nieśmiertelne. Dżiny, nie możemy zobaczyć dżinów, ale dżiny muszą na przykład jeść, muszą spać, muszą pić i muszą się rozmnażać z innymi dżinami innej płci.
A dżiny mieszkają w lampach?
No, niektóre tak, na pewno. No, tylko że te dżiny, o których ja będę mówił, żyją na pustyni przede wszystkim.
A spełniają marzenia? Życzenia?
No nie. Robią inne rzeczy.
Całe dzieciństwo mnie oszukiwali.
Niektóre złe, inne dobre. Dżiny na przykład mogą przybierać formę różnych zwierząt. Mogą się zamieniać w koty, mogą się zamieniać w sowy na przykład. Mogą się zamieniać w psy. Zwłaszcza czarne psy są kojarzone z dżinami.
Podejrzana sprawa.
No, mamy tutaj takiego jednego delikwenta, który może być dżinem. W wielu wierzeniach też mówi się, albo inaczej, właściwie takim najczęściej kojarzonym z dżinami zwierzęciem jest jednak wąż, a zwłaszcza żmija. Z tego też powodu wielu ludzi, którzy wierzą w dżiny, nie zabija żmij, bo boi się zemsty innych dżinów.
Ciekawe.
A taki dżin to jest potężne stworzenie. W ogóle to dżinom jest poświęcona cała 72 sura Koranu. Tak, ona opowiada o tym, jak dżinom został objawiony Koran. Bo też jest takie wierzenie, że prorok Muhammad nie przyszedł na ziemię tylko po to, żeby objawić Koran ludziom, ale po to, żeby objawić go jednocześnie ludziom i jednocześnie dżinom.
Czyli dżiny żyły na świecie już przed islamem razem z ludźmi, czy też równolegle z ludźmi, ale nie wspólnie.
Tak. To są inne społeczności i no, dżiny... Właściwie mówić po prostu, że dżiny są duchami, byłoby uproszczeniem, czy mówienie... Niektórzy mówią, że dżiny to są diabły, ale to też jest uproszczenie.
No dobrze, ale to one są w końcu dobre czy złe?
No to nie jest jasne i za chwilę do tego przejdę. Dżiny kojarzone są przede wszystkim też z wiatrem. I im się przypisuje to, że one się objawiają na przykład we mgłach albo w pustynnych burzach piaskowych. I jeśli chodzi o te pustynne burze piaskowe, to też się mówi, że te burze piaskowe, one są powodowane przez bitwy różnych plemion dżinów. Co ciekawe, islam, kiedy zaczął opanowywać Półwysep Arabski, to islam próbował wyplenić różne wierzenia przedmuzułmańskie. I no, na przykład udało się muzułmanom zablokować wielożeństwo kobiet. Kobiety nie mogły już brać wielu mężczyzn. Albo udało się wytępić zwyczaj grzebania świeżo narodzonych dziewczynek, bo taki zwyczaj też w przedmuzułmańskiej Arabii był. Ale nie udało się wytępić wierzeń w dżiny. I to najprawdopodobniej za sprawą Beduinów. Co też świadczy o tym, że w ogóle kultura beduińska jest taką kulturą bardzo ważną dla muzułmanów, nawet tych żyjących w miastach.
Pamiętam, jak siedzieliśmy z Salemem na pustyni, już w nocy przy ognisku, zapytałeś go o jakieś straszne historie i pamiętam, że uniknął tematu, że taki jakoś wymsknął się jak prawdziwy polityk z tej odpowiedzi i szybko zmienił temat. Zapamiętałam to, pamiętasz?
Tak, powiedział, że nie ma nic strasznego, ale już więcej o tym nie rozmawialiśmy.
Tak, tak, że dookoła nas akurat nie ma, czy coś takiego, ale że generalnie to nie będziemy o tym gadać. No, ja myślę, że na tej pustyni to trochę dżinów mieszka. Swoją drogą ciekawiłoby mnie takie spotkanie dżina z ghulem, jakby mieli stanąć naprzeciwko siebie. Kto by wygrał?
Ciekawe. No, ghule mają jednak materialną formę, czego dżiny no, nie zawsze mają. Bo jaką formę przybiera dżin? Jeden z towarzyszy proroka, Zubair ibn al-Awwam, kiedy towarzyszył prorokowi przy jego objawieniach dla dżinów, bo prorok przemawiał też do dżinów, mówił, że one przybierają formę cieni, bez indywidualnych kształtów. To jest bardzo ciekawe. I tak samo mówią o tym na przykład arabscy okultyści czy mistycy od sufich. I oni mówią, że dżiny na przykład przybierają formę cieni na ścianach. I w arabskim okultyzmie istnieje wiele takich pism poświęconych panowaniu na przykład nad diabłami i dżinami. I jednym z nich jest taki traktat, który się nazywa Shamil i go napisał At-Tabasi. I innym jest Księga Cudów Abd al-Hasana al-Isfahaniego. I w niej możemy na przykład przeczytać, jakimi planetami władają królowie dżinów. Jest 7 królów dżinów i oni władają 7 planetami, w tym Słońcem, i władają też Każdy z nich włada innym dniem tygodnia.
A to są takie traktaty, z których możesz się nauczyć więcej o dżinach, czy to są takie, bo mówiłeś, okultystyczne traktaty, które mają na celu jakieś przywoływanie ich, wywoływanie, panowanie nad nimi, jakieś takie ciemne sprawki?
Ja bym powiedział, że z takich też się możemy dużo nauczyć o dżinach, ale tak, to są pisma okultystyczne, które uczą nas, jak panować nad nimi, jak się przed nimi chronić. To są zbiory podań dotyczących astrologii na przykład.
No dobrze. Zastanawiam się nad tym wszystkim. Ja mam za to dla was na za moment kilka metod, jak się chronić, także zostańcie z nami, zaraz was ochronię.
Tak, ale jeszcze nie skończyłem, bo są też byty, które są podobne do dżinów i właściwie ich opis jest identyczny i są to żydowskie Shedim.
To bardzo ciekawe.
Shedim pojawiają się w mitologii żydowskiej, ale tutaj niektórzy wierzą, że one są z natury dobre, bo wyznają prawo mojżeszowe. I tutaj powinienem jeszcze dodać, bo zapomniałem, czy dżiny są dobre. Dżiny z założenia nie są ani dobre, ani złe. Wierzy się, że tak jak ludzie, dżiny rodzą się jako muzułmanie, ale ich otoczenie je później kształtuje i powoduje, że one od wiary odchodzą. Dlatego prorok Muhammad, a przynajmniej przypisuje się mu to, też mówił, że dżinom można recytować werset tronu i w ten sposób nawracać je na islam.
Rozumiem. Natomiast Shedim są ze swojej natury dobre.
Niektórzy tak wierzą. Niektórzy tak wierzą, że są z natury dobre, a najbardziej znanym z nich duchem jest Asmodeusz. Asmodeusz, książę demonów. I Asmodeusza można znać na przykład z Talmudu, czy innych legend, jako przeciwnika króla Salomona. Król Salomon, według różnych podań żydowskich, miał kiedyś przechytrzyć Asmodeusza i skłonić go do budowy świątyni jerozolimskiej. Jedną też z historii związanych z Salomonem i Asmodeuszem jest to, że król Salomon do budowy świątyni potrzebował robaczka Szamira. Szamir to jest diament po hebrajsku. No i tylko Asmodeusz miał wiedzieć, gdzie ten Szamir się znajduje. Co jest ciekawe, no, żeby go przechytrzyć, podmienili jego wodę na wino. Asmodeusz się upił i poszedł spać. Więc co zrobił król Salomon z pomocą swoich doradców? Założyli mu na szyję kajdan z imieniem Boga. Asmodeusz nie mógł go zerwać, więc żeby mógł go zerwać, Salomon go skłonił, żeby wyjawił, gdzie ukrywa się ten robaczek. No i on to wyjawił. Kiedy już było po wszystkim, Salomon przyszedł do Asmodeusza i się go zapytał, czy jest coś, co on potrafi robić lepiej niż ludzie i czy mógłby to pokazać. Asmodeusz powiedział, że oczywiście to zrobi, jeżeli Salomon zdejmie z niego ten kajdan z imieniem Boga. Salomon się zgodził, po czym Asmodeusz poprosił go o jego królewski pierścień. Wziął ten pierścień, połknął go i wypluł go bardzo daleko, po czym zasiadł na jego tronie. Więc Salomon przez wiele lat, według podań, był żebrakiem, który krążył po całej ziemi, żeby znaleźć swój królewski pierścień i odzyskać tron. I na koniec udało mu się to zrobić z pomocą mędrców. Kiedy już to zrobił, to wrócił na swój tron.
Okazuje się, że zamiast kajdana na szyję Asmodeusza mogli założyć mu GPS-a. Wtedy nie byłoby takich problemów.
No mogłoby tak być.
Ale powiedz mi jeszcze, bo nie do końca to rozumiem. Mówisz robaczek? Robaczek diamentowy? Robaczek diamentu? Jakby na czym to polega? To jest jakiś insekt? Czy to jest nazwa tego kamienia?
Nie wiem. Jest to robaczek, który nazywa się Shamir.
To ciekawe. Musimy o tym więcej poczytać, poszperać.
Tak, zdecydowanie.
No dobra. Czy to jest koniec twojej historii i ja mogę przejść do obrony?
Tak, ja jeszcze na koniec coś później dodam.
Dobrze, to teraz, kochani, szybki kurs samoobrony przeciwko duchowej.
Obrony przed czarną magią.
Obrony przed czarną magią. To jest podobno pechowe stanowisko, ja nie wiem, czy chcę. Ale wśród tych różnych ludzkich lęków, wśród muzułmanów, chyba najpopularniejszym zagrożeniem jest złe oko. Złe oko, czyli nieprzychylne spojrzenie. Ono może być innych ludzi, ono może być właśnie różnych złych istot.
Na przykład dżinów, możemy się na nie narazić, zabijając żmiję.
No właśnie, to może być oko zazdrości, to może być, tak byśmy to nazwali, trochę przechwalenie, czyli na przykład taki pogląd, że nie należy przesadnie chwalić dzieci, bo się zepsują, albo nie można chwalić ciasta, że pięknie wyrasta, bo na pewno zaraz opadnie i zrobi się zakalec. Na pewno dzieci bardzo lubią ten światopogląd. W każdym razie to wszystko jest związane ze złym okiem, które nam zagraża, z tym, że kiedy ono się skieruje w naszą stronę, będziemy mieli pecha, nasz los się odwróci i będzie już tylko bardzo źle. I metody na ochronę przed złym okiem są wielorakie, między innymi, czy też takie może dwie najpopularniejsze, to przede wszystkim hamsa, czy też jak tak zwana ręka Fatimy wśród muzułmanów, Fatima, czyli córka proroka Mahometa, czy często też przez Żydów zwana wymiennie z hamsą ręka Miriam. Miriam to siostra Mojżesza i Arona i ten symbol na pewno przez was rozpoznawalny i znany takiej dłoni wywodzi się najprawdopodobniej z Maroka, od marokańskich Żydów, natomiast była to tak naprawdę, bardzo szybko stała się to wspólna tradycja i żydowska i muzułmańska i na samym początku pierwotnie tą dłoń wieszało się nad drzwiami do domu palcami w dół i ona miała być taką ręką mówiącą stop, tutaj nie wejdziesz, właśnie żeby chronić domostwo i jego mieszkańców tym samym, przed złym okiem, przed dżinami, przed hulami, przed wszystkimi złymi mocami, które mogą nas napaść. Był to też oczywiście bardzo popularny symbol na biżuterię, żeby chronić osobę, która go nosi, lub na wszelkie inne symbole na ciele, czy na ubraniach i tak dalej, i tak dalej. A poza tym to, co pewnie też znacie z Turcji, różnych podróży do tego kraju, czy pocztówek, informacji i tak dalej, to oko proroka. Oko proroka, które również ma nas chronić, pierwotnie była to po prostu zabarwiona na niebiesko kulka, którą należało przy sobie nosić, z czasem coraz bardziej zaczęła przypominać właśnie oko, czyli różne odcienie niebieskiego, białego, coś, co będzie wyglądać właśnie jak oko, które jest amuletem chroniącym nas przed złym okiem, czy przed dżinami, hulami itd., itd. Jeżeli nasz amulet pęknie, to znaczy, że zderzył się właśnie z czymś złym i obronił nas przed tym. Dopóki tkwi nienaruszony, to znaczy, że na szczęście odpukać nikt nas nie napadał i nie atakował. I są różne teorie dotyczące pochodzenia oka proroka. Znalazłam w sumie trzy różne, dwie z nich właściwie wydają mi się mało rozsądne. Jedna mówi, że to oczy meduzy, mitologicznej, inna, że to oko Horusa, czyli egipskiego boga, ale no cóż, meduza miała tych oczu na swoich wężowych włosach mnóstwo i one, jeżeli się spojrzało też w jej oczy i na nią bezpośrednio, zamieniała nas w kamień, stąd też to oko proroka trochę mi się tutaj nie składa. Natomiast jeżeli chodzi o Horusa, no to on miał dwoje oczu, jedno było dobre, drugie było złe, jedno było otwarte za dnia, drugie w nocy, jedno było jakby słoneczne, w związku z tym drugie księżycowe, jedno odpowiadało za stronę prawą, drugie za stronę lewą i to wszystko się dopełniało. Też zupełnie nie pasuje mi tutaj ta kwestia prorocza. Taka teoria, która wydaje mi się być chyba najrozsądniejsza, wywodzi się z czasów jeszcze praprzodków Turków, plemion tej centralnej Azji i mówi, że jest to, że pierwotnie było to oko Nazara. które miało służyć do odwracania złych uroków i do zabezpieczenia ludzi właśnie przed nimi, przed złym okiem i urokami, i czarami. I już noworodki zabezpieczało się za pomocą takiego oka, podarowując im medaliki czy jakąś formę takiego amuletu, zawieszając ją maleńkim dzieciom na szyi, żeby właściwie od dnia urodzenia były chronione przed tym całym złem tego świata, które może nas napaść.
Wow.
Wow.
Ale na koniec jeszcze miałem coś polecić.
No właśnie.
Jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na dzisiejszy wieczór, a chcielibyście obejrzeć coś strasznego.
I bliskowschodniego.
No tak pół na pół bliskowschodniego, bo jest to jednak indyjska produkcja. Na Netflixie jest 3-odcinkowy miniserial indyjski, dzieje się w Indiach, ale islam jest istotnym elementem jego. Jest właśnie serial Ghul.
No, jeżeli nie jest najistotniejszym, bo właściwie tutaj chodzi o tego ghula
tak.
Strasznego.
Więc jeżeli szukacie inspiracji na wieczór, a chcecie się, nie wiem, postraszyć z rodziną czy ze znajomymi, to spróbujcie.
Ale ostrzegam, jest straszny.
Kto co woli.
Ja się bałam. Dziękujemy wam za wysłuchanie naszego specjalnego, strasznego odcinka. Mamy nadzieję, że wszystkie te historie się wam podobały, że były dla was ciekawe. Dajcie nam koniecznie znać w komentarzu, co myślicie, i polecamy się oczywiście wam do słuchania też na przyszłość.
No i pamiętajcie, że jeśli podoba wam się to, co robimy, to możecie nam rzucić jakąś piątką na Patronite.
Dokładnie. I wszystkim naszym patronom oczywiście też bardzo serdecznie dziękujemy. To dzięki wam możemy robić to, co robimy, rozwijać się i naszego bloga, i nasz podcast. I mamy wiele pomysłów i wiele planów na przyszłość. No i piszcie do nas, nie tylko oczywiście w komentarzach pod odcinkami, ale jesteśmy dla was też i na naszej skrzynce mailowej, na adres kontakt@stosunkowobliskiwschód.pl, czy też właśnie w wiadomościach prywatnych, na Facebooku, na Instagramie. Czekamy na wiadomości od was zawsze i zawsze chętnie z wami pogadamy.
No i do usłyszenia w poniedziałek i małe ogłoszenie. W poniedziałek w naszym podcaście pojawi się nowa część, która będzie nam gościć co tydzień.
Dokładnie, także miejcie się na baczności, słuchajcie, no i uważajcie na siebie w tą straszną halloweenową noc.
Albo dziadową noc.
Dziadową, tylko nie dziadowską.
Dziadową. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.